Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Państwo, mój wykład będzie podzielony na dwie części. Pierwsza to będzie to, co chcę powiedzieć, a druga to, co chcę pokazać. To się będzie jedno z drugim integralnie łączyło, ale zanim przejdę do tego, co chcę powiedzieć, po prezentację przeniesiemy na drugą część wykładu, chciałbym nawiązać do tej ambony, o której zaczęliśmy rozmawiać. To jest jedyna zachowana ambona do naszych czasów, taka porządna, prawdziwa. Znajduje się właśnie w Kalambace, to jest współczesne zdjęcie. Proszę zerknąć, jak tego typu budowla, bo tak ją należy nazwać, zmieniała w ogóle przestrzeń świątyni. Ona w wielu miejscach przeszkadzała, w wielu miejscach pewnie pomagała, ale jak sami Państwo wiecie, nie zachowała się praktyka korzystania z tego typu ambony, no bo co na niej można robić? W temacie mojego wystąpienia jest tak zwany rytm astmatyczny, o którym już mówił ojciec profesor Marek Wabreszuk. To był zupełnie inny rytm liturgiczny. To był rytm, gdzie nabożeństwa były krótkie, gdzie nie było w ogóle hymnografii. Hymnografii było bardzo mało. To były tropariony i jeszcze kilka krótkich hymnów. To był przede wszystkim psalterz, podzielony na antyfony i wszystko było śpiewane. Praktycznie nic poza modlitwami kapłana nie było czytane. Były tylko cztery nabożeństwa azmatyczne. To była wieczernia, jucznia i jeszcze dwa służone w Wielkim Poście, Trifekti i Panichida. W rycie azmatycznym bardzo ważną rolę odgrywał element dramaturgii, jeśli można go w ten sposób nazwać. To były procesje, to było wchodzenie i schodzenie z ambony. Jak przejdziemy za chwilkę dalej, to pokażę na pewnych miniaturach z IX-X wieku. Widzimy, że na każdym szczeblu ambony stał inny śpiewak i był za co innego odpowiedzialny. Na samej górze stał na przykład biskup albo diakon, który czytał Ewangelię i każdy ze śpiewaków najpierw był podprowadzany pod biskupa. Biskup go błogosławił, wtedy nakładano na niego specjalną szatę. W tej szacie wchodził na ambonę i z ambony śpiewał, na przykład kondakiem, czyli to, co się dzisiaj nie zachowało, te pełne kondakiony wielostrofowe. Ale jak wyglądali śpiewacy, bo to będzie kolejna część mojego wykładu, pokażę teraz Państwu na podstawie rekonstrukcji. Bardzo jestem ciekaw Państwa reakcji, bo już wiele reakcji widziałem. Zobaczymy, jak się w Państwa przypadku skończy.
A właśnie, pierwsza już jest. Druga też.
Ciekawe zespołów muzyki bizantyjskiej, ale Grecy zajmują się rekonstrukcją starych obrzędów bizantyjskich. Na podstawie wzorców ikonograficznych zrekonstruowali szaty, w jakich śpiewali bizantyjscy śpiewacy. I jak to usuwano również prawdopodobnie oczy dokonać. I zaraz do tego wyjdziemy. Bizantyjski system muzyczny, tak jak były zorganizowane chóry, wiązał się bezpośrednio z tym, co zostało zachowane z tradycji również synagogalnych. To między innymi ta ambona, o której powiedziałem i o której rozmawialiśmy wcześniej. To jest raz. Dwa. Śpiewacy od samego początku to były osoby, które pełniły zupełnie inną funkcję niż znany nam dzisiaj dyrygent. Śpiewak cerkiewny to był najniższy stopień kleru z jednej strony, a jeśli weźmiemy anagnostów i pewne opisy ojców Kościoła, to to jest taka nawet nieśmiała teza, a takie są fakty. To będzie w moim tekście, natomiast o tym mówić szeroko nie będę, bo nie mamy czasu. Bardzo często anagnosta stał nam wyżej niż diakon. Nawet czasem się mówiło, że jest ważniejszy niż biskup, bo biskupa wymagano tylko tyle, żeby znał psałterz. We wczesnych tekstach tak jest powiedziane, że no biskup, żeby przynajmniej psałterz znał, tak? Inna była funkcja biskupa wtedy. Natomiast anagnosta to była osoba, która potrafi czytać, bo nie każdy potrafił czytać. A skoro potrafi czytać, to jest jedyną osobą, która jest w stanie donieść, prawda, teksty święte do słuchających. To jest dwa. Od tego, jak jest dobrze wykształcony i jak dobrze potrafi czytać, zależało to, jaki tekst zostanie przekazany i w jaki sposób. Była to osoba bardzo ważna. Od początku śpiewacy cerkiewni byli specjalnie poświęcani. Był specjalny obrzęd poświęcenia w kantora i lektora. Tak to się nazywało. A w związku z tym obowiązywały ich również pewne stroje. Te stroje były zależne wprost od tego, jak w danej epoce ubierali się wszyscy. Jeśli spojrzymy na najstarsze miniatury, bo ogólnie opisy śpiewaków możemy podzielić, nie opisy, a źródła dotyczące śpiewaków możemy podzielić na dwie kategorie. Są to źródła pisane mniej więcej do XII wieku i od XII wieku, a nawet troszeczkę wcześniej, w miniaturach najpierw, a później na freskach, są to źródła ikonograficzne. I jeśli chodzi o miniatury, to w tych miniaturach tak mniej więcej do XI wieku znajdujemy jeszcze stare tradycje ubioru, nawiązujące do antyczności. Były to tuniki, były to różnego rodzaju inne, można by rzec, takie duże kawałki tkaniny, materiału owinięte. Tak? One się specjalnie nazywały, w tekście to będzie, nie będę teraz tymi terminami operował, żeby Państwu w głowach nie robić zamętu. Natomiast to jest jeszcze stary sposób ubierania się. Około wieku XII następuje przełom. I to przełom diametralny. Wszystko się zmienia. Śpiewacy zaczynają wyglądać tak jak widzieliśmy na tym filmie rekonstrukcyjnym. Dlaczego? Jest kilka prawdopodobnych odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze, schizma. Po pierwsze to, że kościoły się rozdzieliły. Mówi się, niektórzy, Palikarowa Werbel między innymi tak twierdzi, jest to prawdopodobnie twierdzenie bardzo słuszne, że no, wschód się chciał poróżnić z zachodem. Chciano pokazać w każdym aspekcie, że jesteśmy inni. Stąd też tradycje starorzymskie, później kontynuowane również w Bizancjum, ale nieco w innej formie, zarzucono. Pojawiły się wpływy Persji, pojawiły się wpływy z dalekiego wschodu i te wpływy są właśnie widoczne w tym, jak się ubierali cerkiewni śpiewacy. Poza tym, Śpiewacy zaczęli się ubierać inaczej. Zaczęła się ubierać inaczej również inteligencja Konstantynopola. To jest dwa. No i oczywiście został zarzucony ten rytm azmatyczny. Rytm azmatyczny nie mógł funkcjonować bez cesarza. To jest teraz, bez cesarza to jest za dużo powiedziane, ale nie mógł funkcjonować bez pewnej pompatyczności. Byli potrzebni śpiewacy. A śpiewacy bizantyjscy byli podzieleni na wiele kategorii. Mieliśmy do czynienia na przykład z tak zwanym protopsaltą. Protopsalta był dyrektorem, dyrygentem chóru pałacowego. Byli domestycy. Domestycy byli z kolei kierownikami chóru patriarchalnego. Bo w przypadku Konstantynopola, kiedy mieliśmy tak zwany niestacjonarny system nabożeństw, to były nabożeństwa, gdzie wszystko się działo w przestrzeni miasta. Przechodzono procesyjnie od świątyni do świątyni. Później spotykano się w jednej świątyni, na przykład w Hagi Sofii albo w Kościele Świętych Apostołów, którego już niestety do dzisiaj nie ma, było to miejsce, gdzie chowano imperatorów. Wszystko to się wiązało z procesjami, a jeśli były procesje, no to procesje były całoroczne, a jeśli procesje całoroczne, no to śpiewacy wychodząc na zewnątrz musieli być ubrani. Tak samo duchowieństwo. Duchowieństwo wychodząc, prawda, w realiach Konstantynopola, ale były też innych miast, gdzie był gorszy klimat, prawda, mniej korzystny, mniej sprzyjający, również musieli rozwiązać pewien problem ubioru na zewnątrz, w momencie sprawowania oczywiście jakichś obrzędów, ale w ramach, prawda, tego, że no, jest pewien problem z warunkami atmosferycznymi. Więc stąd się te stroje również wzięły. Można zauważyć, że stroje bizantyjskie były też wprost zależne od tego, jak się ubierała się szlachta samego Konstantynopola. Wracając do tego, na jakie kategorie możemy podzielić śpiewaków? No to mieliśmy do czynienia, tak jak powiedziałem wcześniej, wymienię kilku. Domestyk, protopsalta, lampadarius, archon kondationów,
kalofonarius, monofonarius, burdonista, majstor, kanonarka, nauczyciel. To wszystko były osoby zaangażowane w śpiew. A nagności, których czytamy we wczesnych tekstach, to są również osoby, które były zaangażowane w śpiew. I podjakoni, którzy później przyjęli inne funkcje, to również były osoby zaangażowane w śpiew. I wszyscy, których wymieniłem, znajdowali się gdzie? Znajdowali się pomiędzy amboną, stojącą na środku świątyni, a ikonostasem. Tam w głębi i po dwóch stronach ambony. Zdarzało się tak, że majstor to był mistrz, wchodził na ambonę i z tej ambony dyrygował za pomocą specjalnych znaków hieronomicznych, o czym też za chwilkę powiem. Chóry były umiejscowione z prawej i z lewej strony ambony. Soliści wchodzili na ambonę na przykład z drugiej strony i również śpiewali. Taki archon kondationów to była na przykład osoba, która podprowadzała pod biskupa tego, który ma śpiewać kondakion, zakładano mu tak zwany fenolion. Fenolion to jest mała ryza. Ta mała ryza była mała, to jest oczywiście bardzo względne. Mała względem czego? Dzisiaj nam została taka króciutka ryza odcięta od takiej, jaką nosi duchowny, jaką nosi prezbiter. Wcześniej widzimy, że to są po prostu kawałki materiału z wyciętym otworem nakładane przez głowę. I do dzisiaj można zauważyć, na przykład w tradycji zachodniej, takie te krótkie pelerynki to są prawdopodobnie małe ryzy, bo one są tak samo zachowane. Czasem są kapury, czasem są bez, natomiast tych kapurów nie było. Więc archon do kondakionów na przykład to była osoba, która podprowadzała, czasem był to diakon, podprowadzała takiego śpiewaka pod biskupa, on go błogosławił, później zaprowadzała na ambonę. Zawsze przed wejściem na ambonę trzeba się było odpowiednio ubrać, czyli trzeba było założyć ten fenolion, czyli tą małą ryzę. Oprócz tego, wróćmy jednak do kwestii samych śpiewaków. Później przy okazji zdjęć opowiem dokładniej. Domestyk, stąd pieni gnińskie moje na Rusi. Jeśli weźmiemy nasze źródła, to też możemy wyczytać, że mieliśmy do czynienia już we wczesnych tych latach po chrzcie Rusi, z tak zwanym pieniem diemiestwiennym. Niektórzy twierdzą, że pienie diemiestwienne to jest pienie domestyków, czyli tych mistrzów śpiewu, czyli śpiew wyborny, śpiew skomplikowany. Domestycy byli w klasztorach. Protopsalta to był dyrektor, kierownik chóru pałacowego. Później to się zaczęło mieszać, mieliśmy domestyków również pałacowych. Oprócz protopsalty, który śpiewał na prawym chórze, mieliśmy do czynienia też z lampadariosem. Lampadarios na przykład, to do dzisiaj funkcja sprawowana w Wielkim Kościele w Konstantynopolu i w ogóle w tradycji greckiej, była to osoba, która była kierownikiem lewego chóru z kolei, ale wcześniej była to osoba, która nosi świecę. I za chwilkę na miniaturach zobaczymy, jak wygląda taki lampadarios. Mieliśmy do czynienia na przykład z kanonarką. Kim był kanonarka? Bardzo ważna funkcja w kościele, która dzisiaj została zarzucona z bardzo prostej przyczyny. Mamy dostęp do ksiąg. Kanonarka była osobą, która miała księgę i poruszała się w tradycji monastycznej między dwoma chórami, czytając tekst, który później był śpiewany przez chór. Chór nie widział tekstu, chór śpiewał z pamięci. Albo w przypadku tradycji azmatycznej też wchodziła na ambonę i odpowiednie teksty wyczytywała. Majstoras, nauczyciel, czyli didaskalos, to były osoby takie jak na przykład święty Jan Kuzelis, o którym być może część z Państwa słyszała, to był właśnie bizantyjski majstor, czyli nauczyciel śpiewu, czyli teoretyk. No i oczywiście anagności i podiakoni to były osoby odpowiedzialne za czytanie w czasie nabożeństw. I tak jak powiedziałam wcześniej, większość całej akcji liturgicznej działa się właśnie na środku świątyni albo przed samym ikonostasem. Nie było tak jak dzisiaj. Ołtarze w ogóle były niewielkie. Do ołtarza się wchodziło w zasadzie tylko w przypadku liturgii eucharystycznej. Poza tym nie było takiej potrzeby, żeby w ołtarzu przebywać. Jeśli chodzi o szaty, no to mieliśmy do czynienia z szatami spodnimi, wierzchnimi i nakryciami głowy. Te nakrycia głowy chyba są najbardziej imponujące. Jeśli chodzi o szaty, no to w tym okresie wczesnym był to imation. To był rodzaj szerokiej, prostokątnej tkaniny. Był to sicharion, który do dzisiaj pozostał jako szata duchownych. W źródłach nie wiemy, co dokładnie mają na myśli autorzy, mówiąc sicharion albo imation, bo często opis nie pasuje do samego terminu. Zdarza się tak, że coś jest nazywane w jeden sposób, a oznacza zupełnie co innego. Był to również kamision. Kamision to właśnie taka lniana tunika, lniana, można by powiedzieć, koszula. Oto widzimy te białe elementy. To jest właśnie misjon. Z niego w jakimś stopniu później wyewoluował, można by było powiedzieć, na przykład Stefanio Paulo pod Rizzi, czy pod Sakusem, tak? Który można tym drogą iść i również dojść do pewnych wniosków. Jeśli chodzi o szaty wierzchnie, był to Felonion na przykład. I widzimy, że Felonion to jest ta peleryna, która zniszczała do samych kostek. I trzeba było podnieść te przednie płaty materiału, one spoczywały na rękach, to była tego typu szata. Później zaczęła być wycinana, prawda, z przodu, żeby było wygodniej, albo podpinana. Fenolion nosili również śpiewacy. W zależności od tego, z jakim śpiewakiem mieliśmy do czynienia, była to bardziej lub mniej zdobna szata. We wczesnym okresie mieliśmy do czynienia z szatami koloru białego, to była ta tunika, oraz bordowego, niebieskiego. Później pojawiały się złocenia, pojawiały się jeszcze inne ozdoby i później tym jest ich więcej. Jeśli chodzi o nakrycia głowy, to mieliśmy do czynienia z tak zwanym epiriptarionem. Epiriptarion to nasza namitka. Czyli to, co noszą biskupi na twardej kamiławce, ten płat materiału, biskupi i mnisi, na zasadzie mnisi, a pochodzi ten epiriptarion z Egiptu. Przez Koptów został zaadoptowany przez Bizantyjczyków. Nazywał się klaft, tak doczytałem po grecku, nie wiem, czy w polskiej terminologii tak to się nazywa, ale jeśli spojrzymy na przedstawienie faraonów, no to identyczne jak na przykład wczesno-bizantyjski, tak? Dwa tutaj części, dwie części materiału zostające i oczywiście tutaj na głowie ten płat materiału, noszony w Bizancjum później na twardą czapkę, czyli słupa albo na kamiławkę, która to kamiławka wywodzi się ze Skaranikonu. Jeśli spojrzeliście Państwo na tą rekonstrukcję, część śpiewaków miała takie trójkątne kapelusze, a część miała proste. I te proste kapelusze to były kapelusze noszone właśnie między innymi przez domestyków. Z tych kapeluszy później wyewoluowała ta dzisiejsza kamiławka. Nawet tak się nazywało, kalimafion. Czasem jeszcze na tym to się nazywało Skaranikon, na tym Skaranikon nakłada ten kapelusz. A jeśli spojrzymy na przykład na greckich przybyszów na Ruś, zdarzają się takie, gdzieś widziałem, niestety nie udało mi się na nasz dzisiejszy wykład, w tekście pewnie będzie, zdobyć tych przedstawień, no to widzimy, że Grecy chodzili z tych szerokich kapeluszów, tak? To było...
Zauważenie patriarchy Jeremiasza.
Tak, dokładnie. O właśnie, Kramosa, tak? To mi właśnie teraz przed oczami stoi, gdzieś to widziałem, nie widziałem, tak. To jest właśnie kapelusz, który pochodzi z bizantyńskiego skiadionu. Skiad jest cień. Skiadion, te piękne kapelusze, to były właśnie nakrycia głowy, prawdopodobnie noszone na zewnątrz, w czasie procesji. Widzimy je przy okazji przedstawień na ambonie wewnątrz świątyni, ale to być może jest jedynie symbol, bo przyjęło się, że większość duchownych uczestniczy w nabożeństwie bez nakrycia, znaczy duchownych, ludzie, tak? Lud, bez nakrycia głowy. W Wielkim Kościele z kolei, w Konstantynopolu, do dzisiaj tylko archonci noszą tak zwane kalpaki, czyli takie kamiławki zwężone do góry, reszta śpiewa bez nakrycia głowy. I tu na zakończenie, bo czasu niestety za każdym razem jest niewiele, a można by mówić o tym. Dominowe też mają skromniejsze stroje, w związku z tym, że Turcy po prostu nie pozwalają na zewnątrz pięknych strojów. Jako ciekawostka, ten skiadion, czyli kapelusz trójkątny, był kojarzony z Frankami, z Wenecjanami, którzy mieli podobne ubiory, a to byli wrogowie sułtana. Więc sułtan sobie nie życzył, żeby również Grecy nosili tego typu ubiory. Jest taka teoria. Więc już tak mniej więcej od wieku XVII, połowa wieku XVII, zaczyna dominować w cerkwi prawosławnej kolor czarny. To mówię o Bizancjum, o tych terenach postbizantyjskich, no i szaty mnisze. I widzimy, że na przykład śpiewacy noszą rasy. Do dzisiaj, jak się pojedzie do Grecji, to śpiewacy bizantyjscy noszą rasy. Śpiewacy na wschodzie, czyli na naszych terenach Ruś, no nie noszą nic. Wcześniej były to sichariony, ale jeśli spojrzymy na... To jest pewien problem terminologiczny, bo dzisiaj niektórzy chcą rekonstruować, że ktoś powinien śpiewać w sicharionie, ale sicharion ma wiele wariantów. Inny jest sicharion dla diakona, inny jest sicharion dla hipodiakona, inny dla śpiewaka, a inny jest sicharion, który nosi kapłan pod ryzą, bo to też jest sicharion, tylko nazywa się podryznik, tak? I jest zupełnie innej formy. I tak oto doszliśmy do końca tego mojego monologu, ale to nie jeszcze koniec całego wystąpienia, bo chcę Państwu właśnie pokazać kolejne przedstawienie ikonograficzne. Bizantyjska miniatura, wiek XII poprzez jego ujęcie. Mamy ambonę, to znów jest ambona. Ambona jest z baldachimem przykryta. Są kolumny. W ogóle jest ciekawa praca dotycząca ambony Flawisów. Było trzy ambony. Dwie zniszczyło trzecie ziemi, a trzecią ostatnio zniszczyli, Turcy ją znieśli. Zresztą to samo zrobili Łacińcy w Konstantynopolu, kiedy właśnie w roku 1204 ta najpiękniejsza ambona została niestety zrównana na ziemię, a nie została odbudowana, ale są jej rekonstrukcje, przepiękna budowla, dzieło sztuki. Dalej, menologi Dynika Paleologa, wiek XIV. Tu też mamy ambonę ze schodami z przodu i z tyłu, podwyższenie Krzyża Świętego. Było pytanie, kiedy ta ambona była wykorzystywana. A no właśnie obrzęd podwyższenia Krzyża Świętego. Poszczególni śpiewacy, jak sami Państwo widzą, na poszczególnych stopniach ambony, ubrani różnie. To też wskazywało na to, że posiadali różne funkcje. Dalej, to już są późniejsze, to są późniejsze przedstawienia, ale chcę pokazać źródła greckie, bo bardzo ciekawe są przedstawienia właśnie słowiańskie. W związku z tym, że sami wiemy, gdzie powstawały freski w okresie postbizantyjskim, tam gdzie był mecenat nad prawosławiem, prawda, Serbia, dzisiejsza Mołdawia, tak, tamte tereny Wlachia. Proszę spojrzeć, podwyższenie Krzyża Świętego. Tu jest taka ambona, jak to Pan Profesor też pokazał w tym przypadku rosyjskim, czyli ambona z jednej strony zamknięta. To było takie półkole, do którego się wchodziło, to był symbol. Tu takie ambony do dzisiaj można spotkać na przykład w Rzymie albo w ogóle we Włoszech. One często stoją z lewej strony i to jest właśnie ten etap ewolucji ambony, kiedy ona najpierw została przeniesiona na lewą albo prawą stronę, zazwyczaj na lewą, a później została zawieszona, żeby nie zabierała miejsca, po prostu. Była na słupie wieszana, ale już nie służyła do tych celów, jakich służyła na przykład nabożeństw azmatycznych, bo służyła tylko i wyłącznie do tego, żeby diakon czytał z niej Ewangelię albo biskup głosił kazanie. Więc wystarczyło miejsce dla jednej osoby. Mamy śpiewaków, tak? Mamy śpiewaków. Na głowie mają to, co powiedziałam, skaranikony i kolorowe szaty oczywiście, tak? Proszę zobaczyć. Bogactwo koloru, które później zostało wyparte przez kolor czarny. Na Rusi jednak było identycznie. Na Rusi też duchowni nosili albo zielony kolor, albo inne kolory szaty duchownych, szczególnie te wierzchnie, kiedy siedziło się na zewnątrz, były wielobarwne. Kolejne przedstawienie, siódmy sobot powszechny, Teofan z Krety, słynny malarz, ikonopisiec, monaster Stawy Nikita. Proszę zobaczyć, tu mamy śpiewaków. Na głowie z kijami, tak? Więc to nie jest abstrakcja, dlatego mnie interesowała Państwa reakcja, a tu chcę pokazać, że to nie jest wymyślone, to nie jest rekonstrukcja na podstawie nawet źródeł pisanych, a typowo ikonograficzne, gdzie możemy dostrzec, jak te śpiewacje wyglądają. Podwyższenie Krzyża Świętego Stawy Nikita. Proszę zobaczyć, monaster Pantokratora, XVII wiek. Wtedy już prawdopodobnie nie noszono tego typu strojów i co zaczyna się dziać? Widzimy, że przedstawienia kapeluszy, tych skijadionów, zaczynają być symboliczne. To już widać po tej ikonografii, że to praktyczne raczej nie było. Tak nie mogło wyglądać na krycie głowy. Oczywiście ambona jaka? Ambona z dwoma schodami z przodu, z tyłu i kolumny z zadaszonych. Tak? Dalej, odnalezienie byłobyśmy na Szczyciela, Wielka Ławra, a to jest 1552. Ta też z fikturią. Czyli tak pewnego rodzaju sikarium, przepasany i część materiału wypuszczona, tak, że pas nie był widoczny. Oczywiście szaty długie. W przypadku diagonów proszę zobaczyć, że zachowujemy dalej bardzo stary wzór. Czyli wzór, gdzie to jest sikarium jest prostą białą tuniką i pojedynczy porami, nawet z napisem Arius. Tu możemy zobaczyć też, że sfikturiony, czyli te szaty były zdobione. Kolejna rzecz, proszę spojrzeć na ręce. To nie są gesty błogosławieństwa, bo dzisiaj uważamy, że w ten sposób się błogosławi. Otóż bizantyjski system muzyczny polegał na tym, że śpiewak wchodził na ambonę i za pomocą gestów rąk pokazywał wszystkim zebranym, jak mają śpiewać, czyli ton w górę, ton w dół, i to są wszystko gesty muzyczne. Ten akurat oznacza oksia, czyli jeden ton w górę. Znamy taki sposób śpiewu ipakoi. Ipakoi ze słuchu. Dzisiaj to jest taki króciutki hymn, który się czasem czyta, czasem się nie czyta. W życiu azmatycznym był to bardzo ważny hymn, bo był śpiewany ex aquis ze słuchu przez całe zgromadzenie. Majstor albo domestyk wchodził na ambonę i z tej ambony dyrygował całym zgromadzeniem. Ludzie śpiewali wolno i uroczyście, tak? Następne przedstawienie. I tu wchodzimy na koncert. Właśnie bardzo ciekawe, bo to są wczesne przedstawienia. To jest wiek XIV, kiedy zaczynają się pojawiać, prawda, te przedstawienia ikonograficzne. Tu też jest podwyższenie Krzyża Świętego i też widzimy na głowach sferanikony, widzimy sfichturiony, przepasane, wypuszczone tkaniny, szerokie rękawy. Pojawiają się również zdobienia. Złote, srebrne, tablice na strojach śpiewaków. Gest raczej nie śpiewaczy, raczej gest oddania czci Krzyżowi Świętemu. To samo. Czerwony, niebieski, purpura, białe, sferanikony na głowach. 1321. No to mówimy jeszcze o epoce, kiedy w Salonikach świetnie ma się ryt azmatyczny, kiedy w wielu świątyniach te azmatyczne nabożeństwa jeszcze są odprawiane. Saloniki przed zdobyciem żyją również w tym trybie, gdzie całe miasto jest świątynią. Przemieszczamy się procesyjnie z jednej świątyni do drugiej, spotykamy się w jednej, spróbujemy Eucharystię. Czyli były procesje, proszę spojrzeć. Tu jest pas widoczny, tak? To już jest inny rodzaj ubioru. Skaramangion to jest taki płaszcz, który miał trzy rośnięcia z przodu, cztery rośnięcia z przodu, z tyłu i po bokach. Nawiązywał do szat cesarskich. Proszę spojrzeć na kapelusz. Wygląda jak element stroju, ani symbol. Czyli mamy wczesne przedstawienie i wnioskujemy, że ktoś, kto malował, wiedział, jak to wygląda, a nie zna to z przykładów ikonografii, które były obrazowce, tak, do przepisywania. Tomiczewy psaltyr, tak? Mikrografia. Proszę zobaczyć. Mamy też śpiewaków, którzy są ubrani w skiadiony na głowach, gesty hieronomii, sfichturiony, odziany w sfichturiony i kto? Kanonarcha. Do dzisiaj w Wielkiej Cerkwi kanonarchowie to są małe dzieci, chłopcy, młodzież. To ich się angażuje do tego, żeby czytali. To był pewien stopień w dochodzeniu do bycia śpiewakiem, czy później do bycia duchownym. Kanonarchowie to, tak jak prysłużni w przypadku ołtarza, tak kanonarchów w przypadku chóru. To był ten najniższy stopień, od którego dzieci zaczynały, wchodziły i tak dalej. Ale funkcja bardzo, bardzo ważna. Przechodzimy dalej. Źródło mądrości Świętej Bazylii Wielki. Lesnowski monaster. Serbia? Lesnowo?
Makedonia.
Proszę zobaczyć. Tu mamy śpiewaków razem. Jedni są ubrani w skijadiony, inni są ubrani w skaranikony. Jedni mają odzienie, prawda, i oczywiście gesty hieronomiczne. Jedni mają szaty białe, inni mają szaty kolorowe, tu też. Trochę źle widać, to zrobione na słońce, na razie są do zdjęcia. Marków na nas centrum, tak? Tu też, proszę zobaczyć, skijadiony na głowach, gesty hieronomiczne oczywiście, świece, no i sfichturiony dużo bardziej zdobne. Pojawiają się tablice, na 70. publikowali fragment. To jest jeden też, o wsipie tej matki. W ogóle, gdzie pojawiają się w ikonografii przedstawienia śpiewaków? To jest najczęściej akatyst. Tam, gdzie jest program akatystu na ikonografii, tam pojawiają się śpiewacy. Od Sekretaria Matii, Rocznej, Cieksefiksy, tak? Albo Pojuszy, Pojerożysko. To raczej tam, być może się pomyliłem. Mamy tutaj też śpiewaków, proszę zobaczyć, gesty ironiczne. Kto? Dzieci jako kanarchowie. Lambadarios, czyli też dziecko, które trzyma świecę i idzie jako pierwszy, to dziś się zachowało, prawda? Niektórzy byli bez napięć głowy. To mogło oznaczać, że śpiewacy niektórzy mieli wyższą godność od tych z głową nie napytą. Przechodzimy dalej, to jest też ciekawe, Nowgorod. Nie wiem, czy jest to ikona lokalna, czy przyniesiona z Bizancji, ale proszę spojrzeć na nakrycia głowy i nie tylko śpiewaków. prawda? To są kot śpiewacy, west hieronomiczny, kapelusze, seramikony raczej, no, z pewnego rodzaju rondem. Tutaj mamy do czynienia ze skialionami. Oczywiście bardzo zdobne szaty również. Okres, kiedy jeszcze Bizancjum nie upadło. 1565. Tu już bardziej symbolicznie. Wyraźnie widać, że jest to dużo bardziej symboliczne. A to jest bardzo ciekawa sprawa. Byłem ostatnio we Lwowie. I co znalazłem? Głębokowszczyzna. Pokrow. XV-XVI wiek. Proszę zobaczyć. Święty Roman Melotos stoi na ambonie tego typu, jak pan profesor pokazał. Tylko z tego, co widać. Nawet nie wnioskujemy, czy jest drewniana, czy jest murowane, skamienne i tak dalej, czy jest stała, czy jest przenośna. Widzimy na głowach skaranikony. Tutaj coś jakby skijany, prawda? Nie ma rąka, ale ma ten trójkątną formę. Przepasani. I tutaj pytanie, czy to jest ozdoba, czy to jest pozostałość tak zwanego fenoliomu, czyli małej ryzy. Bo być może jest to już mała ryza. I tutaj też, nawet nie wiem, zgubił mi się opis, ale jest to ikona rosyjska, ruska. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo panu doktorowi.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.